Piotr Tolko, witam, dzień dobry. Moim gościem dziś w rozmowie pod krawatem jest pan doktor inżynier Andrzej Montfił, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego i wykładowca Politechniki Morskiej w Szczecinie. Witam pana, dzień dobry.
A dzień dobry bardzo.
O poranku, trudno było dojechać, wiem, że już niektóre ulice zamknięte, Derdowskiego zalana.
No, Derdowskiego, przy jak dłużej popada, no to jest zalana i to drugi raz w tym tygodniu zamknięta. W związku z tym, no widać, ale kierowcy chyba się powoli uczą, którędy jak i
ale to jakie zadanie dla inżynierów, panie inżynierze?
No to jest duże zadanie, ale to myślę, że wchodzimy w temat zaburzania stosunków wodnych wypracowanych ponad 100 lat temu w Szczecinie.
I nie jest to tak naprawdę główny nasz wątek, chociaż pogoda pewnie na ustach dziś wielu znów o poranku jest. Panie doktorze, mamy ostatnio taki czas dokonywania bilansów otwarcia, której dokonuje nowa władza, nowy wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za branżę morską. Pan minister Arkadiusz Marchewka prezentował na początku tego tygodnia taki bilans otwarcia odnośnie Stoczni Szczecińskiej Wulkan. Jak w pana przekonaniu ten bilans otwarcia wygląda nieco szerzej w przypadku i szczecińskiej, i zachodniopomorskiej branży morskiej?
No my liczyliśmy i liczymy, czy zakładamy od lat, że dla rozwoju szczecińskiej gospodarki morskiej w tych sektorach stoczniowych dobrze by było mieć dużą, stabilną, mocną firmę. I nie ukrywam, że kilka lat temu przynajmniej żeśmy zakładali, że może taką firmą będzie Gryfia. Potem no, była próba przekształcenia Szczecińskiego Parku Przemysłowego w stocznię, tak, łącznie z nazwą, no ale okazuje się, że przetworzenie parku w stocznię to nie jest takie proste i teraz dopiero wychodzą, nazwijmy to, niekompetencje, bo ja to tak nazywam. No, jeżeli coś nie idzie tak gospodarczo, to jest to po prostu niekompetencja zarządzających z różnych powodów, ale no przede wszystkim tego, że nie mają umiejętności podejścia do rynku, do wszystkiego. No i w związku z tym mamy sytuację taką, że to, co liczyliśmy, te dwie państwowe firmy, Wulkan, Stocznia Wulkan i Gryfia, dzisiaj no w kondycji są, jak słyszymy, fatalnej. Z drugiej strony no gdzieś tam garb typu DOK, który nowa władza uznaje, że trzeba skończyć. No i dzisiaj próbuje się poprzez nową ekipę ludzi, zakładajmy, że znających się jednak mimo wszystko na zarządzaniu, na problematyce morskiej, konstrukcji statków i tym podobne, że ta ekipa sobie z tym poradzi, aczkolwiek no, nie zazdroszczę rozplątywania tego, co wymyślono, gdzie to tak dwie spółki córki między sobą robią dziwne rozliczenia jednej firmy matki.
Czy ten DOK, o którym pan wspomniał, może pogrążyć, mówiąc tak kolokwialnie, bardzo mocno obciążyć finanse Stoczni Wulkan? To będzie jakiś taki problem dla stoczni?
No na pewno jest to duży problem dla stoczni i nie znamy pomysłów, jakie są, ale te pomysły muszą się urodzić u właściciela, czyli Funduszu Rozwoju Spółek. Co zrobić, żeby DOK zdjąć? Tym bardziej, że ten DOK to jest problem finansowy, ale to jest też problem techniczny, organizacyjny, bo proszę pamiętać, że no, na Stoczni Wulkan dalej działa szereg firm zewnętrznych, które potrzebują terenów, bo jednak jest to obszar, w którym powstają duże konstrukcje morskie.
Mówi pan o finansach. 180 milionów od takiej kwocie, mówił pan wiceminister Arkadiusz Marchewka. To są straty spowodowane właśnie z powodu budowy tego doku dla Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. No i tam jest jeszcze taka ciekawa konstrukcja, w której stocznia remontowa realizuje wynik finansowy, obciążając stocznię Wulkan karami. Z tego powodu podobno właśnie stocznia remontowa Gryfia ma dodatni wynik finansowy.
No tak, no ale to myślę, że pojęcie kreatywnej księgowości jest bardzo znane od wielkiego skandalu ileś lat temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy jedna z wielkich firm zastosowała właśnie coś takiego, że na papierze wszystko pięknie, ładnie wyglądało, a potem nazwano to kreatywną księgowością, gdzie zresztą akcjonariusze stracili potężne pieniądze, bo akcje były sztucznie windowane przez zarząd. I tutaj mamy tą samą sytuację. Dla mnie zawsze jest proste w biznesie, tak? No, albo mam pieniądze, albo ich nie mam. Tak. Tyle.
To spójrzmy jeszcze na chwilę, zostańmy na chwilę w Stoczni Wulkan. W jakim kierunku powinna się ona rozwijać? Tam prace modernizacyjne przewidują między innymi tworzenie takiej platformy do budowy elementów związanych z branżą offshore. Czy to jest dobry kierunek?
Znaczy, no na pewno dlatego, że już na tej częściowo niedokończonej płycie już powstawały pewne elementy morskich stacji energetycznych, które są na każdej farmie wiatrowej morskiej, taka stacja jest, a ponieważ robią firmy zagraniczne na parku przemysłowym i takie moduły już powstawały, one szły na eksport i to na pewno jest potrzebne, tym bardziej, że jeżeli zostanie wybudowana głębia i ten dok, już myślę, że on niedługo będzie takim jak ta cała stępka i prom, takim, nie wiem, jak to nazwać, humbakiem czy czymkolwiek, no to z kolei nie będzie można dawnej pochylni Odra użytkować do ładowania statków. W związku z tym no sens jest. Natomiast tam też wyszło, że jakby, że ta budowa też jest jakby za droga i niepotrzebne są przy niej koszty, jeżeli chodzi o przebudowę tego fragmentu z dawnej stoczni.
Wodowanie tak zwanej stępki pod pierwszy prom budowany w Szczecinie również zakończyło się niepowodzeniem. To też obecna ekipa rządząca wytyka poprzednim władzom.
No tak, to już środowisko od bardzo dawna wiedziało, nie ukrywam, że nawet w klaszcze mieliśmy kiedyś taki pomysł, że może my ją kupimy albo dostaniemy za złotówkę i wystawimy na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nawet taki pomysł mieliśmy z tą stępką, może by pożytek. No potem słyszeliśmy pod koniec poprzedniej zarządzania, poprzedniej ekipy parku czy też stoczni, że gdzieś kombinowano, jak ją schować, żeby nie było widać. No tą stępkę wszyscy widzieli, jest to utrwalone tyle razy, że no nie ma sensu jakby ten. Natomiast ona oczywiście może posłużyć jako fragmenty blach do czegoś.
No. No właśnie, mieliśmy budować prom w Szczecinie, zamiast tego budujemy we Włoszech w stoczni Vizentini, ten prom, który przepłynął ze stoczni Vizentini, zdaje się, że jeszcze przychodzi próby morskie, ale budujemy promy dla PZB i PZM w Trójmieście. Znawcy tematyki mówią, trzeba było to zrobić już w 2017 roku, mielibyście już dawno promy.
Znaczy, sama idea programu Batory była bardzo fajna. Ona powstała na początku gdzieś tam rządów PiS-u, natomiast no, między innymi tam zapisano i prom i w ogóle kilka rzeczy dotyczących rozwoju polskiej gospodarki morskiej, szczególnie sektora stoczniowego. Tylko, że niestety wykonanie tragiczne, fatalne, nic z tego nie ma. I ci, którzy, to ja też się wypowiadałem na ten temat i mówiłem, konkurencja PZB, PZTM-u, czy tam powiedzmy operatora Unity Line, bo przecież to Unity Line operuje promami PZTM-u i Eurafryki, no, wybudowała promy. Niestety w Chinach, no bo Europa już też tutaj przegrywa konkurencję budowy i wybudowała je i ich użytkuje, tak. No Bałtyku liczy się cargo, nie pasażer, powiedzmy sobie szczerze, tak. Zarabia się najwięcej na przewozach cargo, czyli dzisiaj ciężarówek, w przyszłości myślę, że to będą tylko naczepy i dlatego liczy się przez chwilę linia ładunkowa. I te wielkie nowe promy na Bałtyku, czy to Steny, jak chodzi z Gdyni, czy to powiedzmy choćby TT Line, czy nowe, no niestety Fin Lines, który wszedł do Świnoujścia, niestety dla polskich armatorów, oni mają wszyscy promy o długiej linii ładunkowej. No jest powiedzmy gdzieś tam ruch Eurafryki z promem, jest teraz PZB, jeżeli chodzi o ten prom we Włoszech. One są trochę większe od tych, które są dzisiaj. Natomiast no, szykuje się potężna walka konkurencyjna. A na koniec szykuje się takie pytanie, jak już w Gdańsku wybudują ten nowy prom. Ile on będzie de facto kosztował? I czy armatorów polskich będzie stać na to, żeby ten prom spłacić, bo proszę pamiętać, to są budowy z pieniędzy publicznych i żeby nie było zarzutu o pomoc publiczną niedozwoloną, no to każdy armator będzie musiał albo leasingować, albo dzierżawić, albo spłacać te promy.
Króciutko jeszcze w tej części radiowej, panie doktorze, gdzie jest najwięcej wyzwań, gdzie jest najwięcej takich zaszłości, w jakich działach, a w których spodziewa się pan kontynuacji, jeśli chodzi o polską, o zachodniopomorską, szczecińską branżę morską?
Z perspektywy Szczecina, w jedynej branży, czy w sektorze nie ma zapóźnień, to jest morska energetyka wiatrowa. Niestety, jeżeli chodzi o stoczniówkę, no to mówić, no to nie ma sensu mówić więcej po tym bilansie otwarcia, jeżeli chodzi o stocznię Wulkan. Jeżeli chodzi o porty, no to też widzimy tak zapóźnienia inwestycyjne wieloletnie, szczególnie w Szczecinie, no bo tor 12,5 metra prowadzi donikąd dzisiaj, bo nie można do Szczecina wpłynąć statkiem o parametrach na nowy tor
wodny. Ale inwestycje przy nabrzeżach?
No są, tylko że no one są opóźnione i to dużo. Tak, armatorzy promowi, no myślę, że też mają nad czym się głowić. Mam nadzieję, że siądą i wspólnie zaczną wypracowywać coś, co warto wypracowywać. Ale z drugiej strony, no tyle razy, żeśmy tu już mówili różne chocki, klocki, aby jednak ludzie, którzy siedzą w tym na stałe od lat, mówię o tych, którzy się znają oczywiście na problematyce i na zarządzaniu, myślę, że sobie dadzą radę, bo ja powiem tak, mówi się głośno o tym, co jest złe, natomiast nie mówi się o tym, co jest dobre, tak, czyli...
To jeśli pan pozwoli, to o tym, co jest dobre, powiemy sobie już w naszej części w mediach społecznościowych, tyle w części radiowej. Pan doktor inżynier Andrzej Montwił, prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, jest moim gościem. Przechodzimy na Radio Szczecin.pl i na naszego YouTube'a. Panie doktorze, no właśnie, no to co jest dobre wobec tego, kontynuując pana myśl?
Bardzo zdrowy segment, choćby stoczniowy w Szczecinie. Nie, ale reprezentowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa, bo co też się przewijało raz drugi w różnych tych dywagacjach, dyskusjach, czy to w różnych mediach, że w tym czasie, kiedy są takie problemy z budową doku dla Gryfii, w tym czasie powstaje piękny dok w Szczecinie.
Albo prom dla rakiety Ariane budowany.
Albo statek, który był zbudowany przez Stocznię Partner dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli statek do przewozu rakiet Ariane do Ameryki Południowej.
No to odnotujmy
i
jeszcze.
On w zasadzie prawie w całości został w Szczecinie zbudowany.
No właśnie, o tym jeszcze pan mówi. Przecież stocznia Pomerania, nowy dok, gdzie przecież
no,
kolejka Netmarine, statków.
Nowy dok jest. I to też rozwiązanie dosyć ciekawe, no bo ze względu na ograniczenia nabrzeża nie można było zbudować głębi dokowej przy nabrzeżu. Tam zbudowano system głębi na środku parnicy i w związku z tym można. Czyli jak się wie jak zarządzać, jak rządzić, jak osiągać efekty, jak realizować projekty różne, no to można. I dlatego ja mówię, że w tej warstwie bez wielkich jakichś tam statków, ale mniejszych tak dalej, proszę wierzyć, że można. No mamy szereg świetnych firm serwisowych, remontowych, które remontują tu na całym świecie, bo jak wiem od lat również mamy remontowanie statków w czasie, czy to postojów statku w porcie, czy w czasie podróży morskiej, to co można wyremontować, no to ekipy remontowe wsiadają na statek i po prostu płyną. W związku z tym tu mamy naprawdę fajne osiągnięcia i proszę wierzyć, że ileś tysięcy miejsc pracy, ileś pomysłów, ileś jednostek zbudowanych, może nie pod klucz, bo z tym jest najmniej, ale wychodzą te jednostki.
To może oczyśćmy, że tak powiem, atmosferę wokół branży morskiej. Niech to będzie też generalnie taka przestroga pana słowa dla wszystkich polityków, dla wszystkich ekip rządzących. Chyba mniej polityki, a więcej takiego zarządzania biznesowego.
Ale oczywiście zawsze uważam, zresztą jeden z paradygmatów współczesnego zarządzania mówi wyraźnie, no tam gdzie wchodzi polityka, tam się kończy zarządzanie. No i nie ma efektów ekonomicznych wtedy właściwych, bo jeszcze za ludźmi od typowo zarządzania siedzą ekonomiści, ale tacy, którzy powiedzą, że słuchaj, ale nie to, nie tak, nie siak. Albo tak. Natomiast jeżeli polityk nakazuje, no to z reguły jest to początek strat finansowych, mówiąc łagodnie.
Panie doktorze, Szczecin jest takim hubem, który się rozwija, który w Szczecin w zasadzie będzie hubem związanym bardzo mocno z branżą offshore. Na to stawiamy. Również pewne działania w regionie wskazują na to, że będziemy dość mocnym, liczącym się takim regionem dotyczącym, związanym z budową farm wiatrowych na morzu, chociażby port serwisowy w Świnoujściu. No i jest taka umowa podpisana pomiędzy portem Kołobrzeg a firmą Orlen Neptun dotyczącej współpracy współpracy w zakresie później portu serwisowego w Kołobrzegu. Port instalacyjny w Świnoujściu, port serwisowy w Kołobrzegu. To są dobre rozwiązania, pan zdaniem? To nas uratuje? Branża offshore nas uratuje?
Znaczy branża offshore, może nie to, tak jak powiedziałem, no, jest dużo zdrowego w tej naszej gospodarce morskiej w regionie i to absolutnie musimy o tym pamiętać, tak? To, co dzisiaj wychodzą szokujące rzeczy, to wychodzą, no trudno. Natomiast oczywiście od 2021 roku bardzo mocno działamy na rzecz wejścia w rozwijający się w Europie sektor morskiej energetyki wiatrowej. I tutaj zarówno duże firmy, które inwestują, o których myślę, że już prawie każdy słyszał, tak? Będą budowane i gondole, będą budowane i wieże farm, będą budowane skrzydła nowe, jeżeli chodzi
o to. Vestas i Windar, prawda?
Vestas i Windar, ale proszę pamiętać, że przecież no, tutaj też działa, rozwija się Kakao In Solution, który jest głównym dostawcą szaf sterowniczych dla wszystkich producentów turbin, tych największych morskich, bo i dla Siemens Gamesy również. Jest jeszcze kilkanaście innych firm, nasze rodzime, to co mówiłem już, choćby o budowaniu elementów czy sekcji stacji energetycznych morskich właśnie na terenach Stoczni Wulkan. Jest u nas pół Europy już dzisiaj i to musimy pamiętać, że są. Naszym zadaniem jest to, żeby nasze firmy rodzime stały się dostawcami, kooperantami w tym rozwoju. Natomiast ja jeszcze dopowiem jedno, że w ramach rewizji KPO, bo taka była robiona, no bo to chodzi o, są gorące pieniądze, też trzeba szybko dodać, włączono na listę potencjalnych portów serwisowych również Darłowo.
No właśnie, to jeszcze pytanie krótkie, panie doktorze, czy nasze firmy sobie poradzą w tej konkurencji z firmami zagranicznymi? Czy to nie będzie troszeczkę tak, że będziemy takim placem budowy dla jednak zachodniego biznesu?
No to od nas zależy, od również determinacji też władz samorządowych, od sposobów mediacji czy warunków inwestycyjnych, bo to można na tych etapach również pewne rzeczy osiągnąć, tak? Ja bym chciał, żeby to budowały firmy szczecińskie na etapach budowy, żeby w systemach dostaw były w firmy szczecińskie. Natomiast też musimy zdawać sobie sprawę. Mamy do czynienia chociażby tak jak w przypadku Vestasa z potężnym koncernem, który ma absolutnie własną politykę i gdzie decyzje na przykład nie zapadają w Szczecinie, w spółce szczecińskiej, tak, tylko w centrali. I one są powiedzmy warunkowane ekonomią globalną, nazwijmy to tak, może trochę niefachowo. No i na pewno trzeba tam o swoje walczyć. No, biznes to jest walka konkurencyjna, no i trzeba też się wykazać. Proszę pamiętać, że mówimy też o sektorze, w którym wymogi jakościowe, procedury, przestrzeganie norm i tym podobne, no są naprawdę wyśrubowane potężnie i jeszcze sektor chce być mimo wszystko niskoemisyjny, to jest następny.
No właśnie, sektor chce być niskoemisyjny, również o tym podczas trwającej konferencji Green Cities jest mowa. Organizatorem tej konferencji jest Politechnika Morska w Szczecinie, widziałem wczoraj pana wśród słuchaczy. Czy to są jakieś również ciekawe wnioski, obserwacje, opinie dla pana? Chcę o to pana zapytać w kontekście przyszłego terminala kontenerowego w Świnoujściu chociażby. Wszyscy mówią o tym, że idziemy w stronę tej inwestycji, ten terminal będzie budowany, natomiast są pewne zagrożenia. Z jednej strony dostęp kolejowy, o którym się dość głośno już mówi, zresztą mówił o tym pan dziekan Stanisław Iwan jakiś czas temu nawet na jednej z komisji sejmowych. No i kwestia właśnie emisji, o którym mówią władze i samorządy, chociażby czy Świnoujścia, czy słyszałem nawet, że Międzyzdroje bardzo mocno się martwią oddziaływaniem tego terminala na środowisko.
Środowisko. Elementem Green Cities, czyli koncepcji zielonych miast jest również, czy dzisiaj również równie mocno rozwija się temat zielonych portów, czy Green Ports, taka koncepcja, która zakłada o tym, że port przestanie być miejscem emisji. Tak, emisji spalin, związków chemicznych i tak dalej, różnych, które dla nas są szkodliwe dla środowiska. To też idzie. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że no jeżeli port jest w mieście tak jak w Szczecinie, to on jest elementem tego, czy jaką mamy chociażby jakość powietrza. I proszę wierzyć, porty w to idą. Żegluga morska idzie. Tutaj paliwem, który raczej wygrywa powolutku, jakby tym paliwem przyszłości jest metanol czy e-metanol. Już mamy kontenerowce, Maersksem, zresztą Maersk, czyli jedna z firm wyznaczająca trendy, choćby statków kontenerowych, zamówił w Korei serię statków kontenerowców 16 tysięcy TEU na metanol, a Duńczycy już szykują się, żeby ten metanol powstawał bez śladu węglowego, czyli zielonego wodoru i specjalnego paliwa z biogazowni. W związku z tym to wszystko jest możliwe, tylko my nie możemy też, bo ja to obserwuję, bo też tak powiem, jestem też od półtora roku pełnomocnikiem marszałka do spraw odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowych. Ja na przykład widzę, że u nas jest jeszcze takie... A ten wodór, a to tak opowiadają. Tak. Ja powiem tak, szanowni państwo, niedawno trzeba było pojechać do Poznania na kongres H2 Poland i zobaczyć, ile mamy rozwiązań rzeczywiście z zielonym wodorem, łącznie z firmami z naszego regionu.
Bardziej wodór niż elektronapęd?
No sorry, jestem kontrowersyjny, ale uważam, że bateryjne samochody elektryczne jest ślepa uliczka.
Tym bardziej w przypadku transportu morskiego to się chyba nie sprawdzi.
A transportu morskiego wodór raczej się nie sprawdzi, za dużo miejsca, zbiorniki, przechowywanie, jak już to metanol.
A napędy elektryczne? Też nie na cały
czas. Nie, no może napęd elektryczny nie może pójść, więc raczej dzisiaj wygląda, że wygrywa metanol, tym bardziej, że jest jakby porozumienie również światowe portów, że idziemy w metanol, no zobaczymy jak to
będzie. Jak pan zaczął mówić o metanolu, myślałem, że to jest szansa dla na przykład zachodniopomorskich i polskich rolników, że ten metanol może być na przykład z upraw, które no, nie
kwestia,
będziemy przeznaczać na żywność,
kwestia,
tylko na metanol.
Kwestia wyboru. Chciałem zwrócić uwagę, że to jest cały system biogazu, który możemy właśnie zagospodarowywać i tam też uzyskiwać.
Bardzo dziękuję. Pan doktor inżynier Andrzej Montfił, prezes zachodniopomorskiego klastra morskiego, wykładowca Politechniki Morskiej, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.